Sport w Słupsku i nie tylko.
Naszym gościem jest z dużą przyjemnością, to anonsuję, Krzysztof Szaradowski, Radio Anwil. Dzień dobry, Krzysztof.
Dzień dobry, witam.
Nasze spotkanie przed sobotą jest nieprzypadkowe, no bo w sobotę o 15 w hali Gryfia w Słupsku, Energa Czarni Słupsk, podejmować będą Anwil Włocławek.
To jest jedna rzecz mi się nasunęła, jeśli mogę wejść w słowo.
Proszę bardzo,
meczem.
Proszę bardzo.
Ostatnio zdarzało się tak, że jak rozmawialiśmy w twojej audycji, to z reguły po przegranych i Anwilu, i Czarnych. Tym razem tylko jedna z tych drużyn przegra.
No. No właśnie, ale ja chciałem od tego wątku zacząć, że to jest taki pojedynek zespołów chyba, które mają mocno przeciętne, żeby nie powiedzieć słaby sezon.
Oj tak, zdecydowanie. I myślę, że w obu przypadkach możemy o tym mówić, choć z oczywistych względów chyba jednak większy zawód we Włocławku. Natomiast ja powiem tak, że od początku tego sezonu rzeczywiście masz rację. W obu drużynach są różnego rodzaju problemy, które przeszkadzają w normalnym pracowaniu. Między innymi kontuzje, które i nam mocno napsuły krwi na początku sezonu, bo przecież jedyny center w drużynie wyleciał na 2 miesiące. I wam centra też wykluczyły, zresztą nie tylko centra, bo swego czasu Skele był kontuzjowany. I tak, te kontuzje, różnego rodzaju inne przypadłości spowodowały, że obie drużyny są w takim miejscu, w jakim są.
Powiedz mi, Krzysztof, dlaczego klub zdecydował się oddać Loketa, rozwiązać z nim kontrakt? Rozumiem, za porozumieniem stron przechodzi ten zawodnik do Energa Trefla Sopot z takim to zastrzeżeniem, że w ostatniej kolejce, czyli w 30., kiedy mają się zmierzyć te dwa zespoły, ten zawodnik ma nie wystąpić. No, wydawało się, że Loket będzie takim graczem, który będzie raczej podstawowym w tym zestawieniu, jak go podpisywaliście.
Też mi się tak wydawało i nie ukrywam, że to jest dla mnie ogromne zaskoczenie. Naprawdę ogromne zaskoczenie, bo spodziewałem się, że w sytuacji, w której się znaleźliśmy, czyli posiadania 8 zawodników zagranicznych, jednak tym 8, który zostanie odcięty, będzie Isaiah Musius. Natomiast ja myślę, że tutaj, znaczy to jest moje, nie wiem, bo nie rozmawiałem jeszcze z prezesem Pszczółkowskim ani z nikim ze sztabu, dlaczego taka decyzja. Pewnie jutro będzie ku temu okazja. Natomiast mnie się wydaje, że po prostu Loket nie chciał się zgodzić na rolę 7 w drużynie. To tak mi się wydaje, bo jednak Loket to jest zawodnik, który no, trudno, żeby zgodził się na to, by wchodzić tylko wtedy na parkiet, kiedy jest ktoś kontuzjowany albo ewentualnie w roli takiego awaryjnego 7 zawodnika i myślę, że to mogło przeważyć o decyzji, że zostaje Musius, a Loket no, wyjeżdża do innego klubu. To jest jedyne, co mi się nasuwa, no. bo jeśli chodzi o koszykarskie umiejętności, to dla mnie ta decyzja jest kompletnie niezrozumiała.
Ale wiesz, że pewnie tak to się skończyć może, że w playoffach okaże się, że ten Loket robi różnicę.
Zdecydowanie tak, bo ja do dziś nie potrafię zrozumieć tej sytuacji, że Loket jest zawodnikiem, który z Anwilu po prostu wybył. Gość, który jak przyjeżdżał do Włocławka, to ja naprawdę miałem nadzieję, że to będzie nasz kluczowy zawodnik, jeden z kluczowych zawodników. Okazało się, że w tych ostatnich meczach był tylko chyba cieniem samego siebie i teraz pytanie, z czego to wynikało? Przekonamy się, jak pogra trochę w treflu, czy wynikało to rzeczywiście z jego dyspozycji, czy wynikało to z roli, jaką dostał we Włocławku.
No jeszcze na stronie PLK jest oficjalnie Loket jeszcze jako zawodnik Anwilu. Natomiast ja proponuję...
Zawsze świetne tempo.
Słuchaj, możemy sobie urządzić taką zabawę intelektualną. Ja ci powiem, co zawiodło w Anwilu moim zdaniem, a ty powiesz, co zawiodło w Czarnych w tym sezonie. Przed tym meczem, a potem sobie pogadamy o tym spotkaniu, jak ono się może rozegrać. Jeżeli zgadzasz się, to możemy zaczynać.
Spróbujemy, aczkolwiek nie wiem, czy moja diagnoza Czarnych będzie odpowiednia.
Ale proszę cię bardzo. Ja uważam, że zmiana trenera była bez sensu kompletnie, dlatego że jak patrzę na osiągnięcia Renana Gisburga, to jest, zdaje się, bilans 5-6, tak? To ja myślę, że Korzan zrobiłby podobny wynik.
Tak. Ja powiem ci więcej. Ja wejdę ci w słowo, muszę tutaj wejść. Ja uważam, że Grzegorz zrobiłby lepszy bilans, dlatego że Grzegorz nie przegrałby meczów choćby takiego jak w Gliwicach.
Okay.
Tutaj upartość, czy w Sopocie z Treflem, gdzie mieliśmy 16 punktów przewagi w trzeciej kwarcie i upartość trenera Ginsburga, który uparł się na jakąś tam, na jakieś swoje ustawienie. Ja to muszę powiedzieć, bo mówiłem też o tym w swoich transmisjach, że nie szło, a mimo to chciał postawić na swoim. Kiedyś w taki sposób Igor Mielicic przegrał ćwierćfinał z Czarnymi, też przez swój upór i chęć pokazania, że jego koncepcja jest dobra. I tu się tak samo skończyły te mecze.
A ja mam zupełnie inne wrażenie.
Ja uważam, że Grzegorz Kożan miałby lepszy bilans.
Ja uważam, że nie miałby gorszego i to jest chyba to samo. Natomiast ja uważam, że... Przepraszam, że to powiem, ale na mnie trener Ronen Ginzburg robi wrażenie znudzonego pracą we Włocławku. On nie chce prowadzić tego zespołu, mam takie wrażenie.
To powiem ci więcej. Ja mam wrażenie, że gdzieś tam brakuje mu charyzmy i takiego podejścia i to może wynikać z tego, o czym ty mówisz, ale też chyba z tego, że on wyobrażał sobie, że skoro w Czechach rządził i dzielił przez tyle lat, to tutaj kraj podobny, w sensie mówię o mentalności, o ludziach i tak dalej, że przyjedzie i też będzie, zrobi od razu coś wielkiego. Tymczasem tak naprawdę nic się w tej drużynie Anwilu nie zmieniło, wręcz to, co ci powiedziałem przed chwilą, mam wrażenie, że w wielu sytuacjach byłoby dużo lepiej, gdyby nadal przy sterach był Grzegorz Kożan. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem zmieniania trenera po kilku kolejkach i nie dania mu możliwości naprawienia tego, co się w drużynie dzieje. A w ogóle kuriozum dla mnie jest to, że trener, który przestaje być pierwszym trenerem, staje się drugim. Mało tego, prowadzi jeszcze, już wiedząc, że nie będzie dalej prowadził drużyny, to w kolejnych meczach dwóch prowadzi drużynę, bardzo ważnych, w Zielonej Górze i Wrocławiu. Abstrakcja kompletna.
Znaczy dla mnie duet Kożan-Woźniak byłby chyba tak samo skuteczna, może nawet bardziej niż Ronen Ginzburg. Ja myślałem, że w tej swojej ocenie tego znudzenia Ginzburga prowadzeniem Włocławka jestem Anwilu Włocławek, jestem odosobniony, ale wczoraj miałem trochę więcej czasu w pociągu i posłuchałem sobie basketu w liczbach i dokładnie Szymieniewski i Wasiek mówili dokładnie o tym samym, że mają wrażenie, że ten gość po prostu tam jest, no bo chce dokończyć ten sezon. Ja nawet gdzieś słyszałem plotkę z 2-3 tygodnie temu, że jest jakaś przymiarka do wymiany Ginzburga na jakiegoś trzeciego trenera w tym sezonie. Znaczy to byłoby kuriozum już kompletne, tak? Albo przywrócenie Kożana.
Myślę,
to też
do tego już nie dojdzie.
Ale błędy w doborze są gigantyczne. Znaczy moim zdaniem Anwil zatrudnił za dużo zawodników i wykazał się za małą ten klub cierpliwością. Bo uważam, że najlepszym transferem takim w trakcie sezonu to był Tyler Wall.
Zdecydowanie.
Uważam, że to jest super, że to jest super gracz. Natomiast wydaje mi się, że ten roster jest tak szeroki, że jest tam po prostu trochę za dużo graczy. No teraz się pojawia jakiś Shaq Buchanan, jest Ife Ajayi, jest Kołodziej, Michalak, Musius, do tego wszystkiego Slaughter, Słupiński, Mate Vucic. No po prostu to jest skład na finał, a to nie działa. Panie Krzysztofie.
I to nie jest pierwszy przypadek takiej sytuacji we Włocławku, bo ja doskonale pamiętam sezon 2020-2021, to był ten sezon taki jeszcze po-covidowy, gdzie jeszcze kibiców nie było na trybunach i miałem dokładnie takie samo wrażenie wtedy. Wtedy też po dwóch mistrzostwach zrobiono naprawdę dobry skład. Natomiast te pionki, układanki kompletnie do siebie nie pasowały i mieliśmy wtedy McKenzie'ego Mura, który w 7 czy 8 meczach z rzędu robił double-double, a zamknął to wszystko triple-double, a skończyło się tym, że gość wyleciał z drużyny, bo tak naprawdę w ogóle nie współpracował z innymi, stąd miał takie statystyki, bo grał pod siebie. I wtedy każda kolejna zmiana w Anwilu powodowała jeszcze większy problem, jeszcze większe zamieszanie i jeszcze gorszą grę. I mam wrażenie, ja już to nawet chyba też gdzieś w którejś z swoich transmisji powiedziałem, że ja mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo. Dokładamy kolejne pionki, a one zamiast wzmacniać tę drużynę, to jeszcze bardziej ją rozbijają. Ja po meczu w Gliwicach, to było już 2 miesiące temu, powiedziałem, że wietrzę ogromne problemy tego zespołu w walce już nawet nie o play-offy, ale po prostu o to, że w play-inach do tych play-offów awansują. I podtrzymuję to, bo ja nie widzę drużyny. Powiem tyle i...
To Krzysztof, to uprzedziłeś moje pytanie, które było jako następne. Uznam, że je po prostu zadałem. Ty jesteś pełen wątpliwości, czy Anwil zagra w play-offach. Ja uważam, że ma na to jakieś 15% szans. To teraz pogadajmy jeszcze chwilę o Czarnych, bo to jest pojedynek. Ja uważam, że największym problemem Czarnych jest brak lidera na boisku.
I widzisz, ale to jest dokładnie to samo, co we Włocławku. Nie ma gracza, który brałby na siebie ciężar gry w trudnych momentach, a w Czarnych oprócz tego, że jest bardzo podobna sytuacja, czyli nie ma takiego gościa, ja myślałem, że takim zawodnikiem będzie na przykład Skere. Naprawdę tak ale sobie to wyobrażałem. Ale okay. Te kontuzje, jego jakieś tam problemy w ogóle, bo myślę, że te kontuzje go bardzo, bardzo mocno wybiły z rytmu, przecież nie jedna była, tylko z tego co pamiętam,
dwie.
Co jakiś czas tam
dwie.
jakiś problem zdrowotny był właśnie, ale ja mam jeszcze jedno wrażenie. Wiesz co, mam nieodparte wrażenie, że w Słupsku w pewnym momencie za bardzo uwierzono w cudowne, nie wiem jak to nazwać, w takie możliwości trenera.
Ale którego?
No tego, który zaczynał.
Robert Sastelmachersa.
Wiesz co, tak, dokładnie o tym mówię, bo to jest też tak, że jest na pewno w Słupsku mit Stelmachersa, który przecież swego czasu dokonał cudu i tak dalej.
A jak mocny jest ten mit we Włocławku, to już w ogóle nie gadają.
Wiem, dokładnie tak, natomiast ja tutaj, wiesz, myślę o tym, że we Włocławku też czasami kibice mówią, nawet teraz w tej sytuacji, wyobraź sobie 23 lata po tym, jak Urlep zdobywał mistrzostwo w Anwilu, że o, gdybyśmy teraz wzięli Urlepa, to on by tutaj podobnie
No przecież Andrzej Urlep pokazał już jakby swoją obecną dyspozycję trenerską w spójni Stargard.
O to mi chodzi, że chyba też gdzieś ten mit Stelmachersa trochę spowodował, że
Krzysztof,
za bardzo
wszyscy Polacy lubią piosenki, wszystko, które dobrze znają. Koniec, kropka. Ja uważam, paradoks Aigarsa Szkele, czy Szczele, jak tam niektórzy wymawiają z Złotewska, polega na tym, że to jest gracz spółki, na którą Czarnych nie byłoby stać, gdyby nie jego powrót po kontuzji. Ta kontuzja gdzieś mu siedzi w głowie, z tyłu. Do tego jest też jego wiek. Być może on się nie chce oszczędzać, ale gdzieś podświadomie trochę jednak uważa i nie każdą akcję zagra na 110%, tak jak mógłby zagrać w swoim tak zwanym prime. Natomiast jest to niewątpliwie wybitny koszykarz ze świetnym CV. To nie jest jego sezon z kilku powodów, co nie znaczy, że na przykład nie znajdzie swojego miejsca w Polsce. Nie wiem, czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, ale to jest wciąż pan profesor Aigars Szkele. Niezależnie od tego, że ma słaby sezon.
Dlatego
ma
to, słaby sezon. Ja byłem pewien, że on będzie takim liderem, który podobnie jak to robił swego czasu w Ostrowie, będzie tą drużynę w trudnych momentach ciągnął. A ja bym jeszcze, jak już pytałeś mnie co, to ja bym dołożył jeszcze jedną rzecz. Mhm. To, że w pewnym momencie straciliście Szymona
Tomczaka,
który doznał bardzo poważnej tamtej kontuzji ręki, teraz wraca powoli, ale ja bawię się w menadżera i Szymon był od początku sezonu u mnie na centrze, jako ten pierwszy robił mi naprawdę świetne cyferki.
Na początku sezonu, bo potem się wszystkie zespoły nauczyły grać przeciwko Tomczakowi, zamykały mu wejścia pod kosz. A jak nie funkcjonował zespół Czarnych w taki sposób, że obsługiwał na różnego rodzaju sposoby Tomczaka, otwierając mu gdzieś drogę do kosza, no to w tym momencie Szymon miał po prostu słabsze mecze i to też wiemy, ale początek sezonu miał naprawdę wybitny, taki na, powiedziałbym, pierwszą piątkę nawet PLK.
Zdecydowanie.
I oczywiście kontuzja, że tak powiem, też pamiętaj, że w poprzednim sezonie, zdaje się, też na chyba 5 tygodni Tomczak wypadł z gry z powodu kontuzji chyba uda czy biodra, coś tam było. Ale mimo to, zobacz, była oferta na stole z Kinga Szczecin, który chciał jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego podkupić Tomczaka.
Zmierzam do tego też, co troszeczkę pokutuje u nas we Włocławku. Wiesz doskonale, jakie są problemy z wysokimi polskimi zawodnikami na rynku. I wiesz, gdyby ci wypadł z drużyny wysoki zawodnik amerykański, to jesteś w stanie go zastąpić, choć okazuje się, że w Włocławku nie można było Wójcia przez 2 miesiące zastąpić, no ale okej. Natomiast jak wypada ci Polak ze składu i to wysoki, to masz ogromny problem, żeby go zastąpić i to też, myślę, pokrzyżowało
Krzysiek, ta twoja teoria trochę moim zdaniem się jednak nie sprawdza w realu, dlatego że we Włocławku nie ma problemu Polaków. Jest Kołodziej, jest Słupiński, jest Borowski, a poza tym nie musisz teraz grać Polakami. No, no sorry, no masz...
Wiem.
Dokładnie, no masz przecież też możliwość zagranicznych zawodników.
Natomiast tu trzeba to szerzej trochę rozłożyć, bo zwróć uwagę, że od kiedy jest trener Ginzburg, to w ogóle nie korzysta ani ze Słupińskiego, z Borowskiego bardzo rzadko, a Kołodzieja w ostatnich meczach to już...
Ale wiesz, że były podchody czarnych pod obu tych zawodników. Mówię o Słupińskim i Borowskim. I Anvil się...
Anvil
się, z tego co ja wiem, a wiem to z dwóch różnych źródeł, Anvil odmówił, tak? Jakichkolwiek negocjacji w tej sprawie. Chciał mieć wszystkich zawodników i koniec, kropka. Mimo tego,
tak,
że...
To, no, podpisany, Ginzburg, to
oni grzeją,
bo inne kluby
oni grzeją ławę. No, z całym szacunkiem i Słupiński, i Kołodziej, i Borowski to nie są gracze do tego, żeby, że tak powiem, podawali ręczniki. No.
I tutaj doszliśmy do tego, o czym powiedziałeś na początku, czyli że zamiast korzystać z tego, co mamy, to my szukamy nie wiadomo czego.
No to nadokładaliście tego, wow.
I Dawid Słupiński grał najlepszy moment tego sezonu.
Bo nie było Vučića.
Tak. I nagle jak teraz mamy, i to co powiedziałem o tej upartości Ginzburga, mieliśmy mecze, w których Dawid i Kacper siedzieli na ławce, Vučić umierał na boisku po 35 minutach gry w pierwszym meczu po dwumiesięcznej kontuzji, a trener go nie zdjął i nie wpuścił Borowskiego i Słupińskiego, przez co Vučić nie trafił dwóch kluczowych osobistych w meczu z Gliwicami i Janwin przegrał kompromitujący sposób z Gliwicami, bo się trener uparł, że nie zagra Słupiński i Borowski, tylko 35 minut Vučić.
Ale to myślisz, że trener, teraz prezes Anwilu, pan Pszczołkowski? Dobrze pamiętam nazwisko? Nie przekręciłem?
Tak.
Zabrakło mu trochę cierpliwości i, że tak powiem, nerwów na wozy, żeby trzymać korzana do końca?
Tak, żeby się nie pierwsze, natomiast...
Powiedz, bo gdyby wyszedł, Krzysiek, bo gdyby wyszedł w tym momencie, kiedy tam... Bo bilans Korzana nie był zły, był nie najlepszy. Nie. Natomiast gdyby powiedział, słuchajcie, wybraliśmy człowieka stąd, dajcie mu jeszcze odrobinę zaufania, ja mu ufam, niech on spróbuje to jeszcze pociągnąć, tak? Ale ja mam wrażenie, że presja we Włocławku była taka na to, żeby tutaj wszystkich, że tak powiem, rozjeżdżać 30-takiem w każdym meczu, że to było nie do zaakceptowania, że ten zespół gra jakoś tak nierówno. I to samo było,
ale
zobacz...
Dokładnie to samo stało się w tym sezonie, o którym ci powiedziałem, w 21.
No dokładnie. I teraz masz
przyszedł,
dokładnie...
Miał bilans 5-4 i został zwolniony, no właśnie. Potem przyszedł Woźniak i doszło do katastrofy.
No właśnie, ale teraz tak. W Czarnych była to sama sytuacja, tak? Początek sezonu kiepski, potem trochę się Czarni dźwignęli, trzy nawet mieli wygrane z rzędu, który się nie doliczyłem po tym całym czasie, bo byłem przekonany, że najwyżej dwa mecze wygrali z rzędu. Okazało się, że trzy i bardzo dobrze. Potem przyszedł Skelin, który próbował to dźwignąć atmosferą, pokonał Legię Warszawa, co jest osiągnięciem naprawdę dużym. Natomiast w ostatnim meczu zespół nie, w ostatnich pięciu minutach spotkania nie zdobył punktu przez czwartą kwartę. Więc to też nie jest zespół, który... No właśnie, tak. To jest jakiś po prostu zapaść w ataku, zapaść w obronie. I też nie można powiedzieć, że Czarni dokonali samych złych transferów w trakcie sezonu, tak? Bo i dla mnie ten PL jest całkiem ciekawym graczem. Heinz tym bardziej. Parzeński również jest przyszłościowym graczem. Tylko chciałem ci jeszcze postawić jedno pytanie. To teraz twoje pytanie pierwsze.
Zadam ci jedno pytanie. Bo mówimy o tym, że nic się nie zmieniło, znaczy inaczej, że nie dała tego, co wszyscy oczekiwali, zmiana trenera we Włocławku. A nie uważasz, że trochę podobnie jest u was, że też jednak gdzieś tam należało oczekiwać, że przyjdzie nowy trener i właśnie da takiego kopa. Nie dał Ginzburg we Włocławku i Skelin poza tym meczem z Legią w jakiś szczególny sposób też się nie wyróżnił. I teraz pytanie to moje. Czy Stelmachers nie zrobiłby dokładnie tego samego?
Nie mam zielonego pojęcia, powiem ci szczerze. No, natomiast wydaje mi się, że trochę bardziej mobilizujący dla zawodników jest Skelin. To nie znaczy, że jest cudotwórcą, bo widzimy to po ostatnim spotkaniu. Natomiast Czarni, tak zupełnie uczciwie, powinni mieć 3, może nawet 4 zwycięstwa więcej, gdyby ten zespół grał równo i miał lidera. To jest moje zdanie. A teraz jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy twoim zdaniem zwycięzca tego pojedynku z soboty, Energa Czarni Słupsk, Anvil Włocławek, tym zwycięstwem da sobie jeszcze trochę tlenu i nadziei dla kibiców na awans do play-in? Czy to jest jeszcze w ogóle możliwe w końcówce sezonu, twoim zdaniem?
Wiesz co, u nas jest taka sytuacja, że przyjdzie zupełnie nowy zawodnik. Zawodnik, który teoretycznie, nie wiem jak będzie, teoretycznie ma pełnić właśnie rolę trochę lidera, ciągnąć, pociągnąć tą drużynę. Natomiast ja już ci powiedziałem, nawet w czasie tej dzisiejszej rozmowy, że gdzieś zacząłem tracić wiarę w ten zespół po meczu w Gliwicach, bo zobaczyłem, że nie ma nawet przeciwko drużynie z przedostatniego miejsca w tabeli. Nie ma zawodnika, który potrafi to pociągnąć, nie ma w drużynie takiej mocy i to samo było ostatnio w Lublinie 2 tygodnie temu, gdzie doszliśmy Lublin z minus 16 na 2 minuty przed końcem i nikt nie był w stanie tego pociągnąć. Ostatni mecz w Hali Mistrzów, dokładnie ta sama sytuacja. Doszliśmy rywala, wyszliśmy na sekundę na prowadzenie i nikt nie potrafił tego skończyć. Jeśli Buchanan będzie takim zawodnikiem, to tą nadzieję Anwilowi da. Jeśli nie, to już nie widzę tej nadziei.
Ja uważam,
natomiast
natomiast
jeśli chodzi o czarnych, to wiesz, różnie się też te sytuacje mogą układać, natomiast na pewno dużo trudniejszą mają sytuację czarni punktowo, bo to są jednak 3 mecze straty do tego, 3 punkty straty do tego 10. miejsca dające play-iny, więc nawet już sam fakt, że ktoś tam próbował wyciągnąć Tomczaka, pokazuje, że gdzieś już jest takie to przekonanie, że chyba się jednak nie uda. I stąd też trudno może być zawodników zmobilizować do tego, żeby jeszcze powalczyć.
Ja uważam, że ten mecz może dać tlen każdemu z tych zespołów, natomiast to nie znaczy, że ta misja play-in skończy się sukcesem. To może być chwilowe,
wiesz,
ale na pewno cenne.
Ja już słyszałem we Włocławku takie żarty, że tak jak kiedyś Anwil odpadł jako pierwszy z drużyną z 8. miejsca, tak teraz zajmie 10. miejsce i będzie w pierwszym w historii zespołem, który zdobędzie Mistrzostwo Polski. To oczywiście w formie żartu w tej chwili opowiadam.
Bardzo ambitnie.
Ale to też pokazuje, na co w tej chwili realnie liczą kibice we Włocławku, czyli na to 10. czy 9. miejsce, co przy naszej sytuacji jest po prostu nieprawdopodobne.
Dobra, to teraz jeszcze wynik spotkania obstaw, różnicę punktową. Kto wygra i jaką różnicą?
No wiesz, że muszę obstawić Anwil.
Bierzesz to na klatę, no.
To będzie niewielka różnica punktowa, chociaż mnie w tym roku już nic nie zdziwi, bo z Górnikiem Wałbrzych na wyjeździe wygraliśmy 25 punktami. Wydawało mi się to dużym osiągnięciem, a to, co wczoraj zrobiła Dąbrowa, czyli wygrała 30, pokazuje, że to wcale nie takie duże osiągnięcie wygrać w Wałbrzychu. Zobaczymy, mój drogi, ale w wyniku się nie pokuszę obstawić, natomiast powiem, że wygra Anwil plus 5.
No, ja wczoraj napisałem to gratulacje dla trenera Gronka na X-ie, bo tak, uważam, że tak. Zrobił gigantyczną robotę, na co niewielu, w tym ja, w jego misji w Dąbrowie Górniczej liczyło i trzeba to docenić, jak zmobilizował ten zespół do gry.
Bo my często mamy taką tendencję, ja tak uważam, że bardzo nie doceniamy naszych trenerów w takim kontekście, że nie zawsze im dajemy kredyt zaufania taki jak zagranicznym trenerom. I w takich sytuacjach, w których oni dobrze się prezentują, nagle twierdzimy, że to jest jakaś tam niespodzianka. A przecież Gronek jest trenerem,
Ale Krzysztof, a ja uważam też, że Artur Gronek wykonał gigantyczną robotę sam ze sobą i widzę, że zaczął wykorzystywać, znaczy zaczął dostosowywać swoją taktykę do możliwości swoich graczy, a nie graczy do swojej taktyki i może to jest jakiś klucz do sukcesu. Ja obstawiam dogrywkę w tym meczu, ale nie wiem, jak się ona skończy. Chciałbym, żeby wygrać czarnie oczywiście, no natomiast będzie to bardzo trudny mecz i myślę, że będzie w nim dużo nerwowości, bo każdy z tych zespołów będzie chciał odnieść tu zwycięstwo i dać sobie, tak jak już mówiłem, moim zdaniem trochę tlenu, trochę nadziei, trochę wiary w to, że jeszcze ten sezon nie jest tak kiepski, jak był dotychczas dla obu tych zespołów i rozczarowujący dla wielu przecież kibiców i we Włocławku, i w Słupsku.
O, zdarzały mecze na dole tabeli między Anwilem a
Wiesz co, zapisali tam gdzieś, ja już nie pamiętam kto, ale jakiś jakiś portal koszykarski zapisał, chyba Jan Wiliczarnych do takiej grupy działkowcy, czyli że na początku maja na działkę, więc...
No tak.
Więc tak to może było. Krzysztof, musimy kończyć, bo nasz czas się kończy. Życzymy, żeby to było fajne koszykarskie...
Rozumiem, że widzimy się jutro w Gryfie, tak?
Mam nadzieję. Natomiast życzymy, żeby to było dobre widowisko koszykarskie i żeby dało nam dużo emocji. Krzysztof Szaradowski, Radio Anwil, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
Sport w Słupsku i nie tylko.